Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś w programie porozmawiamy z fundacją, która służy informacją, ale nie tylko, osobom, które usłyszały diagnozę o stwardnieniu rozsianym, ale także ich rodzinom i wszystkim tym, którzy po prostu chcieliby się czegoś o tej chorobie dowiedzieć. Moimi i Państwa gośćmi są Monika Łada, prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także pani Joanna Truszkowska, członkini zarządu.
Dzień dobry.
Chciałabym się dowiedzieć, od czego zaczęłyście. Zaczęłyście, panie, od pomysłu na portal informacyjny, czy od pomysłu na organizację pozarządową?
Powiem tak, zaczęło się zupełnie inaczej. Zaczęło się od diagnozy. Od diagnozy mojej, od diagnozy Joanny, od diagnozy kilku innych osób. To diagnozę usłyszeliśmy w okolicy 2012 roku. Wówczas każdy z nas na własną rękę szukał informacji, dopytywał tego, jak sobie radzić z tą diagnozą. Sprawdzaliśmy, ile zmieni w naszym życiu. Poznaliśmy przez przypadek, częściowo w internecie, częściowo w różnego rodzaju poradniach, szpitalach. I zaczęliśmy służyć sobie jako taka nieformalna grupa wsparcia. Przez kilka lat te spotkania trwały właśnie w takiej formie nieformalnej, aż w 2016 roku postanowiliśmy założyć forum internetowe. I nasza działalność taka już bardziej systemowa to było forum internetowe, gdzie udzielamy porad pacjentom.
Kiedy pani usłyszała diagnozę stwardnienie rozsiane, ile pani wiedziała o tej chorobie?
Nic, kompletnie nic. Szczątki informacji. Zazwyczaj w większości złych skojarzeń, natomiast żadnej merytorycznej wiedzy.
W moim przypadku było podobnie, tak? Co prawda ja nie otrzymałam od razu diagnozy, bo moja diagnostyka trwała około rok czasu, tak? I u mnie było najpierw podejrzenie, tak, tej choroby, no i po prostu zaczęłam czytać. Ale też, szczerze mówiąc, na początku no, nie miałam za dużego pojęcia o tej chorobie. Kojarzyło mi się to z wózkiem inwalidzkim, no i tak nie napawało mnie to optymizmem. Zaczęłam szukać informacji właśnie też na jakichś tam forach, tak, internetowych. I na jednym z takich forum właśnie poznałam Monikę. Oczywiście, żeśmy wcześniej się nie znały i tutaj tak się też zaczęliśmy wymieniać informacjami. Stwierdziłyśmy, że jednak za mało jest tych informacji takich wiarygodnych w internecie. One są często takie albo nieprawdziwe, albo nie napawające zbytnim optymizmem. Po prostu osoba nowo zdiagnozowana może się naprawdę bardzo przestraszyć, a to wcale nie jest tak. I stwierdziłyśmy, że właśnie tutaj zaczniemy działać w tym kierunku, żeby uświadamiać innych. Same się dowiadywałyśmy już z takich sprawdzonych źródeł o chorobie i stwierdziliśmy, że będziemy to przekazywać dalej i tak to się wszystko zaczęło.
Ja w tym momencie widzę przed sobą dwie młode, atrakcyjne, bardzo aktywne kobiety. Ile do tego momentu ta diagnoza zmieniła w waszym życiu?
Pierwotna diagnoza na oddziale ratunkowym była taka, że mogę nie przeżyć nocy, więc jak już później po parunastu dniach ostatecznie usłyszałam, że to jest stwardnienie rozsiane, to w zasadzie mi ulżyło. Może też dlatego dosyć dobrze zniosłam na początku tę diagnozę i zadaniowo podeszłam do sytuacji. Po prostu należało poradzić sobie z problemem, znaleźć leczenie i rozpocząć życie w nowych realiach.
A nie użalać się nad sobą, tak? To jest najgorsze, co możemy zrobić.
24 lata to jest taki czas, że człowiek myśli, że ma jeszcze całe życie przed sobą i po prostu nieskończone ilości energii, czasu i wszystko zależy tylko od niego. Tutaj to jest pewne ograniczenie, ale zastanawiam się, czy ono w jakiś sposób działa motywująco.
Dla mnie zdecydowanie. Mi diagnoza paradoksalnie wiele rzeczy pomogła ustawić w życiu. Priorytety osobiste, zawodowe, to gdzie chcę mieszkać, co robić. Jakoś nagle wszystko stało się dla mnie jasne. Także to, że ostatecznie powstała fundacja, to też wynikało z tego, że zobaczyłam, że skoro ja sobie radzę z tym dosyć dobrze, to mogę też pomóc wielu osobom.
Jeżeli chodzi o mnie, wiadomo, początki były trudne. Jakoś musiałam to wszystko przetrawić. Na początku myślałam, że może to jednak nie to, może coś innego, że to jest nieprawda, że no, dlaczego mnie to spotkało, tak? No nie wiem, w jaki sposób miałam takie obawy, że jednak to mi trochę moje życie... Miałam inne plany, a już teraz nie będę mogła zrealizować tego, co chcę. I tak na początku myślałam. No ale jak zaczęłam się uświadamiać, później jakoś to wszystko sobie w głowie poukładałam. Zaczęło się leczenie. Też oczywiście miałam jakieś tam rzuty, była rehabilitacja, gdzie musiałam nawet spędzić 2 miesiące na tej rehabilitacji w ośrodku, ale zauważyłam, że po prostu da się z tego wyjść, tylko no, trzeba o to walczyć. Przede wszystkim leczenie, rehabilitacja, też na pewno takie pozytywne myślenie. No, trzeba sobie to w głowie dobrze poukładać. Jeżeli sobie nie radzimy, to oczywiście zawsze przyda się pomoc psychologa czy ewentualnie leków pod tym kierunkiem. No i zauważyłam, że jednak da się z tym żyć. I naprawdę, jeżeli to sobie ustabilizujemy, będziemy dbali o siebie, będziemy znali swoje możliwości, to naprawdę możemy żyć normalnie, nawet aktywnie. Po swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jeszcze 2-3 lata temu moje chodzenie to może nie było za jakieś super, parę kilometrów, jeżeli przeszłam, no to wtedy miałam problem, tak? Już tam gdzieś odczuwałam. Obecnie to starałam się być bardziej aktywna, ćwiczyłam gdzieś jakiś rower i tak dalej. Tak mięśnie się na tyle wzmocniły, że w tym roku weszłam nawet na Giewont. A 2-3 lata temu byłoby to niemożliwe. Także moim zdaniem, jeżeli dbamy o siebie, o leczenie, rehabilitację, o komfort psychiczny, to naprawdę wiele, wiele to może zdziałać. I nawet z trudnych sytuacji, czy nawet z ciężkich rzutów, można wyjść obronną ręką.
A czym się objawiają te rzuty?
Rzutem można nazwać objaw, który trwa minimum 24 godziny. Z reguły nawet się czeka troszkę, nawet do 48 godzin, bo czasami się zdarza, że to są jakieś tam przejściowe problemy, no chyba, że już jest to coś naprawdę takiego poważnego.
Ale to są, rozumiem, miastemie, osłabienie mięśni.
Tak, to mogą być różne niedowłady, na przykład niedowład ręki, nogi, może też być zaniewidzenie, zawroty głowy.
Tych objawów jest całe mnóstwo. Mówi się, że SM to choroba o 1000 twarzy, bo naprawdę u każdego pacjenta mogą być to przeróżne objawy. To, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jak ktoś jest na przykład młodą osobą, zwłaszcza młodą kobietą, bo SM w większości dotyczy młodych kobiet. Takie objawy jak drętwienie, przeczulice, zaburzenia czucia, niespecyficzne problemy ze wzrokiem, czyli nagle tracimy wzrok w jednym oku, albo ten wzrok się pogarsza, widzimy niewyraźnie. Powinno nas to skłonić do wizyty u lekarza, nawet jeśli te objawy się wycofują. Bo w SM-ie, zwłaszcza na początku, po zaistnieniu rzutu, on się wycofuje w ciągu zazwyczaj kilkunastu dni, kilku tygodni. Wiele osób w tym momencie zaprzestaje diagnostyki. Nawet jak jest zarejestrowanych na wizytę w poradni neurologicznej, odkłada to, bo stwierdza, jest okej. Okay. Może to było przeciążenie, przemęczenie, stresujący moment w życiu. Nie należy tego robić, bo szczególnie właśnie młode kobiety są narażone na stwardnienie rozsiane i warto to wyłapać jak najszybciej, bo im szybciej wdrożymy leczenie, im szybciej będzie diagnoza, tym większe szanse na normalne, aktywne życie przez długi czas.
A czym się panie zajmują zawodowo?
Ja prowadzę działalność gospodarczą.
A ja pracuję w banku.
Rozumiem, że nie musiałyście zmieniać swojego myślenia o karierze.
Ja właśnie po diagnozie przez jakiś czas pracowałam w innej pracy, była to korporacja. Niestety no, nie służyło to mojemu zdrowiu. No i też to nie było zgodnie z moimi zainteresowaniami czy wykształceniem. No i znalazłam pracę w banku, gdzie odnajduję się na tym stanowisku, którym jestem i obecnie ta praca daje mi dużą satysfakcję i zadowolenie. I teraz mogę powiedzieć, że jestem zadowolona akurat z mojej pracy, z tego, co wykonuję. Dodatkowo jeszcze tutaj działam w fundacji, także ja czuję się spełniona.
Paradoksalnie to, że musiała pani sama przyjrzeć się sobie i swoim potrzebom, co było wywołane diagnozą, zadziałało pozytywnie po prostu społecznie.
Oczywiście, tak. Stwierdziłam, że jednak nie ma rzeczy niemożliwych i jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to się naprawdę da to osiągnąć. Także warto walczyć o swoje.
Takim naszym hasłem przewodnim w fundacji jest SM nie przekreśla marzeń, czasami tylko powoduje, że ich realizacja jest nieco trudniejsza. I zarówno w życiu osobistym, jak i w rozmowach z pacjentami zawsze się tym kierujemy, bo to prawda.
Prowadząc portal, prowadząc konferencje, bo tego teraz już jest cała masa, prowadząc forum. Jesteście na pierwszej linii frontu dla tych, którzy dopiero co usłyszeli diagnozę. Ale jak często kontaktują się z wami osoby, które z tą diagnozą żyją już kilka, kilkanaście lat, a okazuje się, że wciąż wielu rzeczy nie wiedziały. I być może to wy im dopiero otwieracie oczy na niektóre sprawy.
Takie kontakty jak najbardziej są, chociaż one są rzadsze. Przede wszystkim się kontaktują te osoby na początku drogi. Natomiast to, co jest zaskakujące, że często kontaktują się bliscy osób chorych z dłuższym doświadczeniem, kiedy ta osoba chora wydaje jej się, że wie wszystko, a kontaktuje się żona, mąż, dziecko, dorosłe, partner i się okazuje, że ta wiedza, którą posiadali, jest albo już nieaktualna, albo niepełna i wtedy staramy się też udzielać takiej informacji.
jesteście mieszkankami Trójmiasta. Miałyście przynajmniej logistycznie ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów. Jeżeli ktoś mieszka w małych ośrodkach, w małych miasteczkach, miejscowościach, na wsiach, to ta diagnoza zapada później.
Zdecydowanie jest to duży problem, bo jednak świadomość także lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy w poradniach POZ jest większa w miastach i często widzimy, ale też może nie świadomość, ale może dostęp właśnie do lekarzy. Często pacjenci, którzy nawet mają problem z dostaniem się do lekarza w ramach NFZ, w miastach idą prywatnie do lekarza i być może ta diagnostyka przyspiesza. Natomiast w mniejszych ośrodkach nie zawsze, nie jest to reguła, natomiast pojawia się z tym problem.
Albo na przykład nie ma takiego sprzętu, tak? Albo na przykład często taki lekarz odsyła do innego lekarza i też przez to wszystko może się ta diagnoza wydłużać.
Problemy logistyczne, dojazd z małego ośrodka, z małej miejscowości do miasta, gdzie jest poradnia neurologiczna, gdzie jest lekarz specjalizujący się w stwardnieniu rozsianym, to też jest niejednokrotnie wyprawa. Nie każdy ma samochód, nie każdy ma możliwość odłożenia innych obowiązków zawodowych czy prywatnych, żeby wziąć ten dzień wolny, dojechać. Więc to wiadomo, że gdy sytuacja jest już paląca, nagląca, gdy te objawy się nasilają, nikt nie odkłada diagnostyki. Często ona ma miejsce w szpitalu. Natomiast kiedy są to objawy takie, z którymi da się żyć, a na początku tej choroby często tak jest, to jest to odkładane.
Żyjemy w czasie, kiedy coś nas boli, to nie dzwonimy najpierw do lekarza, tylko wpisujemy swoje objawy w internet i różne diagnozy nam wtedy wyskakują. Wy, można powiedzieć, jesteście trochę remedium na taką sytuację, bo to właśnie stwardnienie rozsiane info dba o to, żeby w tym internecie pojawiały się rzetelne informacje.
Tak, dokładnie. Mogę tutaj wspomnieć na przykład też o naszym jednym z ostatnich projektów, mianowicie we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia stworzyliśmy poradnik, przewodnik dla pacjentów chorych na SM, którzy są na początku tej swojej drogi. Na tych, którzy dopiero usłyszeli diagnozę, dopiero orientują się w sytuacji. To jest przewodnik zarówno po SM-ie, po programach lekowych, jak i po systemie ochrony zdrowia jako takim. Takie naprawdę pierwsze kroki, podstawowe rzeczy, natomiast bardzo ważne. Pacjenci mówią, że faktycznie to jest coś, co jest im potrzebne. W połowie października zostało opublikowane, odsyłamy na naszą stronę, także na stronę NFZ-u, gdzie można poradnik znaleźć. No i przygotowujemy drugą część, już bardziej zaawansowaną, z dodatkowymi szczegółami.
No to powiedzmy trochę o waszych osiągnięciach. Ostatnio także za waszą działalność spotkały was nagrody.
Tak, nasza współpraca z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego została doceniona wyróżnieniem Serca Serc, za co bardzo PTSR dziękujemy.
Wy jesteście organizacją pacjencką, tak to się ładnie nazywa. Organizacje pacjenckie sprawiają, że to dostosowanie diagnozy do życia i do takiej informacji przekazanej po ludzku jest większe. Mamy tak zbudowany system ochrony zdrowia, że odnalezienie tych meandrów, tego jak się po nim poruszać, nie jest łatwe. Lekarze nawet się w tym wszystkim gubią. Wy ułatwiacie tę podróż. Jesteście takim trochę centrum informacji dla tych ludzi, którzy do was przychodzą. Przez internet albo osobiście.
Osobiście w dobie pandemii szczególnie jest to trudne. Nasza działalność taka stricte stacjonarna jest nieco zawieszona, natomiast na bieżąco odbieramy telefony. Na naszej stronie internetowej, na Facebooku można znaleźć telefony, pod którymi można się kontaktować. Jest mail, jest formularz kontaktowy na stronie, gdzie można także swoje pytania zadać. Są, rzecz jasna, nasze forum, ale także te wydarzenia takie jak warsztaty. W tym momencie też we współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego prowadzimy warsztaty dla młodych, dla osób w wieku 20-35 lat. Takie, które pozwalają trochę się odnaleźć w tej nowej sytuacji po diagnozie. Chcemy we współpracy z psychologami, z neurologiem trochę tych młodych ludzi nakierować. Niedługo będą kolejne warsztaty już nasze autorskie dla odmiany dla par, dla małżeństw. Tam, gdzie pojawia się stwardnienie rozsiane w związku i też trochę to życie potrafi zamieszać. Dlatego tutaj też wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i takie warsztaty będą. No i warto wspomnieć o naszej konferencji w maju przyszłego roku, 21-22 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Będzie duża ogólnopolska konferencja dla pacjentów, dla bliskich, gdzie przez 2 dni będziemy rozmawiać o SM-ie, gdzie będą najlepsi specjaliści, jeśli chodzi o neurologię, psychologię, fizjoterapię, rehabilitację, gdzie będą przeróżne warsztaty, a także okazja do nawiązywania kontaktów, rozmów kuluarowych przy kawie, dlatego dlatego zapraszamy nie tylko pacjentów, ale i bliskich, którzy mają takie osoby w rodzinie.
Też warto podkreślić, dlatego zapraszamy pacjentów i ich bliskich ze względu na to, że często też ta osoba druga czasami nawet bardziej się martwi o tą chorobę i o stan, niż ta sama osoba chora, tak? I często też warto podkreślić, że ta druga osoba też to przeżywa.
15 listopada ruszamy z akcją Opowiedz nam swoją historię, ponieważ wielu pacjentów chorujących na SM, zwłaszcza na początku, ma moment trudny, moment załamania, moment, kiedy wydaje im się, że dotychczasowe życie legło w gruzach, że marzenia należy gdzieś odwiesić i poczekać z ich realizacją albo w ogóle z nich zrezygnować. Natomiast tak nie jest. Wielu pacjentów doskonale radzi sobie w życiu, w nowych realiach. Mimo choroby realizują marzenia, czasami te, które były przed diagnozą, czasami znajdują coś zupełnie innego, na co pozwala im choroba albo co pojawia się dla nich jako coś ciekawego w nowych okolicznościach. Dążą do tego, żeby się realizować i te historie należy pokazywać światu. Zarówno hobby pacjentów, ich dokonania zawodowe, osobiste, to są szalenie inspirujące historie, których słuchamy na co dzień i warto, żeby usłyszało o nich więcej osób. Dlatego przysyłajcie do nas swoje historie, wysyłajcie zdjęcia. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie www.stwardnienierozsiane.info, a także na naszym Facebooku. Historie, zdjęcia będą publikowane na naszej stronie. Będziecie mogli się nimi inspirować, wymieniać, dzielić. Zachęcamy.
Zastanawiam się, jakie pytania najczęściej pojawiają się? Takie, można powiedzieć, top 10 pytań, które do was są kierowane. Najpierw przez tych pacjentów, którzy dopiero co usłyszeli diagnozę, a potem porozmawiajmy o tych pytaniach, które zadają pacjenci, którzy z tą diagnozą żyją już wiele lat, ale dopiero teraz dowiedzieli się na przykład o stwardnienie rozsiane info.
Ja bym podzieliła na dwie grupy tych pytań. Z jednej strony są to pytania stricte systemowe, czyli gdzie mam się udać? Czy mogę zmienić szpital, bo tu nie odpowiada mi lekarz, za daleko jest, koliduje mi to jakkolwiek. Czy ten rezonans to w tym ośrodku będzie lepszy, czy w tamtym, czy to ma znaczenie? A co z programem lekowym? Czy taki lek, czy inny? Czy planuję macierzyństwo? Czy mam rozpocząć leczenie w związku z tym? Jeśli tak, to jakim lekiem? I w ogóle, czy się leczyć? To jest pytanie, które niestety się pojawia, a oczywiście leczyć się jak najszybciej.
No i podstawowe, czy ja usiądę na wózek?
To właśnie z tej drugiej kategorii.
Tak,
te takie egzystencjalno-przyszłościowo-filozoficzne, bo są przeróżne. Także takie, oj, do tej pory nie mam partnera, partnerki, co teraz? Jak mam SM, to na pewno już żadna miłość w życiu mi się nie wydarzy. I tej też staramy się nie pocieszać, bo to nie jest kwestia pocieszania, informować, pokazywać te fajne przykłady, gdzie w naszym otoczeniu w fundacji jest mnóstwo par, które mimo choroby poznały się, założyły rodzinę.
Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach to ta choroba to nie jest to SM, co było kiedyś. Teraz mamy o wiele łatwiejszy dostęp do leczenia, do lekarzy mimo wszystko. No pomijam może takie gdzieś małe miejscowości, gdzie jest, może jest problem, tak, tutaj z dostępem do lekarzy, no ale ogólnie, no tak czy tak, to wszystko naprawdę bardzo poszło do przodu. Leków jest teraz naprawdę coraz więcej do wyboru i to już nie jest to SM, co było kiedyś. Tak naprawdę można to nazwać taką chorobę przewlekłą, ale z którą naprawdę da się normalnie żyć. Naprawdę niewielki procent tylko pacjentów ma naprawdę ciężki przebieg. W większości jednak to są pacjenci, którzy no pomimo jakichś tam okresowych problemów, jednak wracają w miarę do tego poprzedniego swojego stanu i jeżeli się leczymy, rehabilitujemy, dbamy o siebie, możemy długo i sprawnie żyć.
Tu warto jeszcze podkreślić to, co powiedziała Joanna, że perspektywa się zmieniła. W 2012 roku, kiedy myśmy zaczynały naszą przygodę z SM-em, tych leków było kilka w programie lekowym w Polsce.
Jeszcze było ograniczone czasowo
i
do
można
lat.
Było bodajże do 3 wówczas. Aha. Lat było ograniczenie leczenia. W tym momencie można się leczyć tak długo, jak leczenie jest skuteczne. Leków jest kilkanaście. Co roku w zasadzie pojawiają się nowe. Lekarze mają ogromną gamę możliwości. Jeżeli ten lek nie poskutkuje, mogą prowadzić kolejnego, jeszcze kolejnego. Nie ma sytuacji, bardzo rzadko zdarza się sytuacja, kiedy lekarz rozkłada ręce w tym momencie. Oczywiście mówimy o osobach, które są diagnozowane teraz. No niestety ta sytuacja jest inna w przypadku chorych, którzy byli zdiagnozowani 30 lat temu. No te perspektywy są gorsze. No warto jeszcze może garść statystyk. W 2013 roku w programach lekowych było około 6 tysięcy pacjentów w Polsce. W 2019 było już blisko 16 15 tysięcy.
I to nie dlatego, że więcej osób usłyszało diagnozę?
Ułatwiono dostęp do tych leków, bo pacjenci też potrzebowali leczenia, ale były ograniczenia systemowe. W tym momencie naprawdę każdy niemalże pacjent, który trafia z diagnozą SM, tą rzutowo-remisyjną bądź pierwotnie postępującą, ma szansę na włączenie leczenia.
Czy każdy pacjent z tą diagnozą postępową usiądzie na wózek? Zadam to pytanie, skoro ono się pojawia.
Oczywiście, że nie. Nigdy tak nie było, że każdy, natomiast w ostatnich latach te rokowania w tej chorobie się zmieniły.
No i teraz porozmawiajmy też trochę o wózku inwalidzkim. Wózek inwalidzki, biała laska, czarne okulary, to są takie atrybuty, które nam się kojarzą z niepełnosprawnością, a mamy także niewidoczną niepełnosprawność. I to jest także jeden z projektów o niewidocznej niepełnosprawności, który uruchomicie już niedługo.
Tak, tuż po Nowym Roku ruszamy z naszym pilotażem w Trójmieście dotyczącym niewidocznej niepełnosprawności. Dodajmy, że nie tylko tej wywołanej stwardnieniem rozsianym, ale wszelkimi schorzeniami, przypadłościami. I co ważne, z jednej strony będziemy tutaj edukować pracowników usług, handlu, transportu. Z drugiej strony szeroko docierać do społeczeństwa, czy to w środkach komunikacji miejskiej, czy na przykład do młodzieży szkolnej. Ale też chcemy dać możliwość osobom, które oczywiście będą ku temu chętne, żeby skorzystały z przygotowanych specjalnie symboli niewidocznej niepełnosprawności. I taki symbol, opaskę, czy też przypinkę na płaszcz, na kurtkę, w sytuacji, kiedy będą odczuwały taką potrzebę, mogą przypiąć, założyć i dać znać otoczeniu, że z niewidoczną niepełnosprawnością się mierzą. Bo często jest tak, że takie osoby dotyka wiele nieprzyjemności, niezrozumienia ze strony społeczeństwa, ponieważ świadomość niewidocznej niepełnosprawności jest marginalna niestety. Dużo się mówi właśnie o chociażby osobach poruszających się na wózkach, jest wiele kampanii społecznych. Mniej więcej każdy wie, jak może pomóc takiej osobie, jak ją spotyka. Natomiast ten temat niewidocznej niepełnosprawności prawie nie istnieje.
I na przykład młode kobiety, które siadają w tramwaju, bo mają problemy z błędnikiem, mają niepełnosprawność, której nie widać na pierwszy rzut oka, mogą się spotkać z nieprzyjemnościami na przykład przez starszych pasażerów, którzy zakładają, że to miejsce im się należy.
Dokładnie tak i ku temu będzie nasza akcja zmierzać, żeby taka kobieta, żeby nie musiała za każdym razem tłumaczyć, każdego dnia dojeżdżając do pracy w godzinach szczytu, znosić kilkunastu spojrzeń, komentarzy o niewychowanych młodych ludziach, tylko przypiąć sobie znaczek niewidocznej niepełnosprawności. Dzięki czemu ludzie widząc go i rozpoznając będą wiedzieli, że ta osoba ma jakiś problem zdrowotny, którego być może nie widać na pierwszy rzut oka, ale jednak potrzebuje w tym momencie usiąść.
To powiedzmy jeszcze, jakie są inne niewidoczne niepełnosprawności. Mamy na przykład afazję. Takie osoby często są brane na przykład za osoby nietrzeźwe.
Tak,
dokładnie.
Jakie jeszcze mamy inne niewidoczne niepełnosprawności?
Różne. Wszelkie schorzenia psychiczne. Zaburzenia rozwojowe, kwestie chorób przewlekłych jak depresja, jak RZS. No, tych przypadłości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i szacuje się, że w Polsce jest między 4 a 7 milionów osób niepełnosprawnych, ale ogromna większość z nich to są te niepełnosprawności niewidoczne. Te, których sobie na co dzień nie zdajemy sprawy, mijając kogoś na ulicy, siedząc obok tej osoby w tramwaju czy w kinie.
Opowiedzmy jeszcze o tych emblematach, które będą nosić osoby z niewidoczną niepełnosprawnością, czego słuchacze powinni wypatrywać od połowy stycznia.
Nie możemy zdradzić. Przepraszamy bardzo.
Tajemnica zawodowa.
Niestety tutaj nas kwestia umowy z grantodawcą jeszcze łączy. W tym momencie nie możemy o tym powiedzieć. Natomiast będzie specjalne profile w mediach społecznościowych dedykowane tylko temu projektowi.
W Radiu Gdańsk pojawią się informacje z momentem pewnie startu całej
tak,
kampanii.
Tak, zdecydowanie tak. Już niedługo prosimy jeszcze o cierpliwość. 10 stycznia będzie się działo.
Wcześniej w naszej rozmowie pojawiła się kwestia tego, czy zmieniać lekarza. I teraz porozmawiajmy trochę o tym, bo pokutuje wśród nas takie myślenie, że jak ktoś idzie się leczyć na NFZ i już dostanie się do lekarza, to niech go nie zmienia, bo nie wiadomo, co będzie i tak dalej. Ale lekarz to nie są tylko jego kompetencje i wykształcenie, ale to także są te wszystkie umiejętności miękkie, ale po prostu z lekarzem trzeba się umieć po ludzku dogadać. A więc co? Jeżeli nam nie pasuje, z innych niż kompetencyjne przyczyn, zmieniać czy nie zmieniać?
Jak najbardziej. Ja mam przykład wśród swojego otoczenia, gdzie jest dwóch pacjentów i mają tego samego lekarza. dla jednego pacjenta ten lekarz jest super, tak, i dogaduje się z nim świetnie i jest wszystko okej, a drugiemu pacjentowi jednak ten lekarz nie pasuje, tak, a przecież kompetencje są te same, czyli bardziej chodzi tutaj o te właśnie kompetencje tak zwane miękkie, tak, czyli kwestia dogadania się z lekarzem i jeżeli na przykład pacjent czuje, że jakby nie ma tej nici porozumienia, tak, się nie dogaduje z tym lekarzem, to wiadomo, że ta współpraca jednak będzie ciężka.
Przy czym nie warto zbyt pochopnie podejmować takiej decyzji, bo też po telefonach do fundacji niejednokrotnie widzimy, że lekarz ma dobre intencje, pacjent ma dobre intencje, a ta komunikacja trochę leży.
Miewają gorsze dni.
Miewają gorsze dni. Albo na przykład pacjent do nas ma listę pytań, zadzwoni, dopyta, natomiast tej samej listy pytań nie ma idąc do lekarza. Oczekuje, że zostanie poinformowany. A z drugiej strony lekarz, kiedy widzi, że pacjent nie ma pytań, wychodzi z założenia, że wszystko jest jasne. I tutaj to wzajemne niezrozumienie jest, nazwijmy to, niezawinione, więc my zawsze uczulamy też pacjentów na to, że do wizyty dobrze się przygotować, że trzeba starać się być aktywnym w swoim procesie leczenia, nie pozostawać biernym, nie czekać tylko, co powie lekarz, dopytać, jeśli coś jest niejasne, jeżeli jakieś sformułowania medyczne są niejasne, też prosić o ich wytłumaczenie. Pacjenci mają do tego prawo, mają też prawo do tego, żeby ktoś w wizycie towarzyszył, jeżeli czują się niepewni, jeżeli stres powoduje, że nie wiem, wstydzą się, zapominają najważniejszych rzeczy. Nie ma problemu, żeby przyjaciółka, mąż, ktoś towarzyszył i ewentualnie dopytał, podpowiedział. Znaczy wiadomo, że w czasie COVID-u być może bywają jakieś ograniczenia w kwestii wspólnych, jednak zazwyczaj w normalnych czasach nie ma problemu. Jest to prawo pacjenta.
Co się zmieniło przez ostatnie parę lat, do czego pacjenci z SM nie mieli dostępu? Mówiliśmy o programach lekowych, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, a teraz to jest może bardzo kolokwialnie ujęte, ale czasami zazdrościcie tym osobom, które co dopiero usłyszały diagnozę.
W pewien sposób tak, bo jak my usłyszałyśmy diagnozę, to niestety miałyśmy dosyć mało leków do wyboru. Były tylko zastrzyki wtedy, tak, interferony, a teraz na przykład są tabletki, tak, i podejrzewam, że jakby wtedy była możliwość wyboru tabletek, to pewnie bym się na nie zdecydowała. Także no teraz pacjenci, no myślę, że troszkę mają jednak lepiej.
Jeżeli chodzi o rzeczy poza programami lekowymi, to wiadomo, że postęp jest, natomiast nie są to aż takie diametralne zmiany. To, co najważniejszego się zmieniło i to, co najbardziej wpływa na rokowania, to jest właśnie kwestia leków, dostępu do leków. Chociaż tutaj warto wspomnieć o takich przykładach z najbliższego otoczenia, na przykład w Gdańsku, w UCK. W ostatnich tygodniach pojawił się ciekawy projekt, mianowicie Centrum Opieki nad Pacjentami z SM, gdzie pacjenci objęci programem lekowym w tej placówce mogą kontaktować się telefonicznie z placówką, mailowo, mogą zadawać pytania zarówno dotyczące samego leczenia, ale i rehabilitacji, opieki psychologicznej. Kiedy mają jakieś wątpliwości co do swojego stanu zdrowia bieżącego, to nie zostają z tym sami, nie muszą właśnie korzystać z wujka Google, tylko piszą maila albo dzwonią do placówki i dosyć szybko, w ciągu kilku dni, a często szybciej otrzymują odpowiedź. Poza tym są tam objęci opieką psychologa od samego początku, od momentu diagnozy, kiedy, wiadomo, ten moment dla pacjenta jest najtrudniejszy, kiedy diagnoza no, powoduje pewien wstrząs w życiu. To zarówno pod kątem radzenia sobie z diagnozą, jak i później zaburzeń poznawczych, które często niestety występują w SM-ie, ta opieka jest zapewniona, więc takie ciekawe, dobre dla pacjentów przykłady dobrze jest zauważać, więc wiemy, że pacjenci chwalą, bo niejednokrotnie mówią nam o tym, że ta zmiana w UCK jest ogromna.
Jak pomóc stwardnienie rozsiane info? Czy nasi słuchacze mogą was jakoś wesprzeć?
Jasne, będzie nam bardzo miło. Zachęcamy przede wszystkim do dołączenia do nas, jeśli chodzi o wolontariat, bo chociaż wolontariuszy mamy całkiem sporą rzeszę, to każde ręce do naszych projektów będą przydatne. Oczywiście wsparcie finansowe też nigdy nie będzie obojętne. Na Facebooku można zorganizować zbiórkę, wpłacić datek, czy też zbiórkę urodzinową zorganizować. Na naszej stronie jest numer konta fundacji, gdzie też można wpłacić wydatki. Dziękujemy za wszystkie.
A ja przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi przez ostatnie pół godziny były Monika Łada, prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info oraz Joanna Truszkowska, członkini zarządu Fundacji. Audycję przygotowała Tatiana Slowi, a zrealizował Stefan Kotiuk. Razem łatwiej.